22-letnia Lindsay Hawker marzyła o egzotycznym wyjeździe i zamieszkaniu przez jakiś czas w odległym zakątku świata. Młoda Angielka postanowiła zrealizować to marzenie i w październiku 2006 roku wyjechała do Japonii, by tam nauczać swojego ojczystego języka, a przy okazji chłonąć kulturę kraju kwitnącej wiśni. Wszystko układało się znakomicie, aż do momentu, gdy na drodze dziewczyny pojawił się niejaki Tatsuya Ichihashi. Mężczyzna podstępem zwabił ją do swojego mieszkania. Wykorzystał, a następnie udusił, by na końcu jej ciało umieścić w wannie i zasypać ziemią ze sklepu ogrodniczego. I być może cała ta sytuacja nie wyróżniałaby się aż tak bardzo na tle innych zbrodni, gdyby nie fakt, że Ichihashi uciekł obławie policyjnej i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez ponad 2,5 roku. Przy okazji zdeformował sobie twarz i poddał się dwóm operacjom plastycznym, licząc na to, że nikt go nie rozpozna. Gdyby tego było mało, na koniec napisał o tym książkę. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. A skoro już wspomniałem o książce, to coś dla was przygotowałem. Posłuchajcie. To wszystko dzieje się w czterech ścianach. Zazwyczaj nie ma świadków. Sprawcy nieszczęścia płaczą podczas procesu sądowego. Powtarza się tłumaczenie. Nie chcieli. Kochali swą ofiarę. Zapada wyrok. Nastolatek, który w czasie lekcji śmiertelnie ugodził nożem kolegę, spędzi w więzieniu więcej lat niż dotąd przeżył. Mężczyzna, który po zabójstwie narzeczonej napisał na kartce: za to twoje traktowanie mnie jak śmiecia i oskubanie, kłamczucho. I wyszedł, zostawiając bez opieki niemowlę. Na wolność wyjdzie za 16 lat. To, co usłyszeliście, to fragment opisu audiobooka pod tytułem Piekło domowe. Jest to zbiór 20 reportaży Heleny Kowalik, opowiadających o dramatycznych historiach, które zmieniły życie wielu rodzin. Cały audiobook wysłuchacie u partnera dzisiejszego odcinka, którym jest BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków i e-booków. Ja polecam wam Piekło domowe, ale znajdziecie też mnóstwo innych pozycji, jak choćby wiele książek Remigiusza Mroza. Ale uwaga, jeżeli nie macie konta w BookBeat, to warto założyć je jeszcze w tym miesiącu, bowiem do końca stycznia z kodem promocyjnym Sonder otrzymacie aż 40 godzin darmowego słuchania audiobooków przez 60 dni okresu próbnego. Wystarczy kliknąć w link, który znajdziecie w opisie tego odcinka, zarejestrować się i korzystać z wielu dostępnych pozycji. Oferta ważna dla nowych użytkowników i tylko do końca stycznia, więc warto się pośpieszyć. Miłego słuchania.
Sonder, poznaj nieznane historie.
Lindsay Hawker urodziła się w 1984 roku. Mieszkała na przedmieściach Coventry wraz z rodzicami i dwiema siostrami. Studiowała biologię na Uniwersytecie w Leeds i była świeżo po ukończeniu studiów licencjackich. Planowała również uzyskać tytuł magistra, lecz najpierw chciała sobie zrobić tak zwany gap year, czyli popularną, szczególnie w krajach anglosaskich, przerwę, którą młodzi ludzie stosują często pomiędzy ukończeniem szkoły średniej i studiów, czy, tak jak miało to miejsce w przypadku Lindsay, pomiędzy poszczególnymi etapami studiów.
Angielka chciała w tym czasie odpocząć nieco od nauki, nabrać pozytywnej energii i pozwiedzać trochę świata. Postanowiła, że wyleci do Japonii, gdzie przy okazji będzie nauczała swojego ojczystego języka w jednej z prywatnych szkół lingwistycznych. Pomysł wyjazdu do tak odległego kraju nie do końca spodobał się jej rodzicom, którzy martwili się, że ich córka będzie przez dłuższy czas sama na drugim końcu świata.
W wywiadzie udzielonym Daily Mail pani Julia Hawker wspominała:
błagała nas, żebyśmy ją puścili. A ja zapytałam, Czy jesteś wystarczająco dorosła na taki wyjazd? Odpowiedziała z uśmiechem. Nie bądź niepoważna. Na studiach mieszkałam z dala od domu przez 3 lata.
Tym samym w październiku 2006 roku Lindsay wyleciała do Azji. Tam zamieszkała w miejscowości Chiba, oddalonej o około 40 kilometrów od Tokio, wynajmując mieszkanie wraz z 2 innymi dziewczynami, które, podobnie jak ona, przyleciały do Japonii, by podjąć się pracy w sieci szkół językowych o nazwie Nova. Angielka przez kilka miesięcy cieszyła się swoją wielką, życiową przygodą. W tym czasie kilkukrotnie odwiedzała ją rodzina.
Pojechaliśmy na urlop do Japonii. Byliśmy między innymi na jej urodzinach. Zabrała nas na zwiedzanie i pokazywała wszystkie miejsca, które uwielbiała, jak Góra Fuji i Tokyo Tower.
Wspominał pan Bill Hawker, ojciec dziewczyny. Aż w końcu przyszedł 22 marca 2007 roku. Dzień, który miał zaważyć na reszcie krótkiego życia Lindsay. Dziewczyna wracała tamtego dnia do domu pociągiem. Na stacji kolejowej w Chiba czekał na nią jej rower, który zostawiła tam rano. Ale nie tylko on. Gdy odpinała zabezpieczenie, którym jednoślad był przypięty do barierki, podszedł do niej młody mężczyzna. Twierdził, że jest jednym z uczniów Lindsay i zapytał ją, czy mogłaby mu udzielić prywatnych lekcji. Zupełnie nie kojarzyła tego człowieka. Postanowiła go zatem grzecznie spławić, zasłaniając się brakiem czasu. Wsiadła na rower i zaczęła jechać w kierunku oddalonej o kilka kilometrów od dworca kolejowego stacji. W pewnym momencie zauważyła, że człowiek, który zaczepił ją na dworcu, biegnie w ślad za nią. Mężczyzna musiał mieć żelazną kondycję. W pewnej chwili zrównał się z jadącą Lindsay i zaczął ją wypytywać o różne sprawy. Chciał wiedzieć, skąd pochodzi i w jaki sposób znalazła się w Japonii. Cały czas przekonywał ją również, że bardzo zależy mu na korepetycjach. Gdy w końcu znaleźli się pod domem, który wynajmowała Lindsay, zziajany chłopak poprosił ją o szklankę wody, którą mógłby ugasić pragnienie. Dziewczyna nie miała serca mu odmówić i zaprosiła go do środka. Szybko poinformowała o swoim przybyciu współlokatorki, którym przedstawiła nowo poznanego mężczyznę. Chwilę później chłopak wypił wodę i podziękował. Raz jeszcze postanowił spróbować namówić Lindsay na prywatne lekcje. Zdesperowany zaoferował dużo wyższą stawkę godzinową niż standardowa. Upór mężczyzny i wizja dobrego zarobku przekonały w końcu 22-latkę. Uradowany chłopak wręczył Lindsay kartkę, na której widniał jego numer telefonu i adres e-mail oraz jego imię i nazwisko – Tatsuya Ichihashi. Wzrok Angielki przykuła jeszcze jedna rzecz – jej portret, który w tak krótkim czasie zdążył naszkicować mężczyzna.
Całą sytuację, która wydarzyła się tego dnia, Lindsay opisała swojemu ówczesnemu chłopakowi w korespondencji mailowej. Na spotkanie z Ichihashim umówiła się 4 dni później. Doszło do niego w kawiarence znajdującej się nieopodal stacji metra w podtokijskiej miejscowości Ichikawa. Lekcja trwała około godziny. Gdy dobiegła końca, zmieszany Tatsuya oznajmił, że zapomniał wziąć ze sobą portfela. Zaproponował, że wezwie taksówkę i mogą razem podjechać do jego mieszkania, gdzie chłopak ureguluje należność. Lindsay przystała na takie rozwiązanie.
Gdy dotarli pod dom Ichihashiego, dziewczyna poprosiła taksówkarza, by ten na nią poczekał, gdyż za chwilę wraca i uda się z nim w drogę powrotną. Kierowca zgodził się, ale po kilku minutach oczekiwania zniechęcony odjechał, sądząc, że kobieta zmieniła zdanie. Nie był świadomy tego, jaki dramat właśnie rozgrywa się w domu, pod którym czekał. Gdy tylko Lindsay przekroczyła próg mieszkania Ichihashiego, ten uderzył ją w głowę ciężkim przedmiotem, by ogłuszyć ofiarę. Następnie związał ją sznurem i wykorzystał. Gdy dziewczyna w trakcie tego czynu odzyskała przytomność, starała się bronić. Była wysportowana, w przeszłości trenowała sztuki walki. Tatsuya był jednak o wiele silniejszy. By powstrzymać krzyczącą o pomoc kobietę, zaczął ją dusić. Robił to z taką mocą, że połamał dziewczynie kość gnykową. To właśnie uduszenie było przyczyną zgonu Lindsay. Fakt, że kobieta nie wróciła na noc do domu, wzbudził niepokój jej współlokatorek. Dziewczyny informowały się wzajemnie o wszystkich swoich planach dla własnego bezpieczeństwa. Taka sytuacja wymagała zawiadomienia służb mundurowych. Gdy dwa dni później Lindsay nie stawiła się w pracy, sprawę na policję przekazali także jej przełożeni z Nova School, którzy stwierdzili, że ich pracownica jest na tyle sumienną osobą, że nie pozwoliłaby sobie na opuszczenie dnia pracy bez wcześniejszego poinformowania ich o tym. W końcu, 26 marca, dwa dni po spotkaniu Lindsay z Tatsuyą, policjanci udali się do domu Ichihashiego, do którego zaprowadziły ich zeznania współlokatorek oraz nagrania z miejskiego monitoringu. Gdy dwóch stróżów prawa zapukało do jego drzwi, przez dłuższą chwilę nikt im nie otwierał. Dopiero po jakimś czasie mężczyzna uchylił nieśmiało drzwi i zapytał, o co chodzi. Policjanci wyjaśnili mu powód odwiedzin i zabrali się za przeszukiwanie mieszkania. W pewnym momencie Ichihashi, który miał na nogach same skarpetki, zerwał się do biegu, chwytając po drodze jedynie plecak zawieszony na kołku przy drzwiach. Zbiegł schodami na sam dół i wydostał się z budynku, przed którym stała kolejna grupka mundurowych. Zaskoczeni stróże prawa próbowali go zatrzymać. Jeden z nich chwycił uciekiniera za plecak, lecz ten zrzucił go z siebie i kontynuował ucieczkę. Policjantom nie udało się już go dogonić, gdyż kilkaset metrów dalej mężczyzna wtopił się w tłum przechodniów na pobliskiej stacji metra. W porzuconym przez niego plecaku mundurowi znaleźli strój do ćwiczeń na siłowni. Lecz o wiele gorszego odkrycia dokonali ci, którzy przeprowadzali oględziny mieszkania potencjalnego mordercy. Ich uwagę przykuła przede wszystkim wanna, która stała na balkonie przeszukiwanego lokalu. Jej środek zasypany był niemal po brzegi ziemią ogrodową. Pod jej warstwą natomiast spoczywało ciało Lindsay, na którym widać było liczne ślady walki o życie. Nim Ichihashi zakopał swoją martwą ofiarę w tym jakże specyficznym sarkofagu, spryskał jej zwłoki mieszanką chemikaliów, która miała przyspieszyć ich rozkład. Japończyk ogolił również włosy na głowie dziewczyny. Badania ginekologiczne potwierdziły także, że przed śmiercią Angielka padła ofiarą napaści na tle seksualnym.
Sprawca nie był dla policji osobą zupełnie anonimową. 28-letni Tatsuya Ichihashi kilka lat wcześniej dokonał napadu rabunkowego i pobił przypadkową osobę na ulicy. Ale wówczas sprawa została rozwiązana polubownie, poza sądem. Rodzice Ichihashiego byli cenionymi lekarzami, a on sam był absolwentem Uniwersytetu Chiba, na którym ukończył botanikę. W momencie dokonania zbrodni mężczyzna nigdzie nie pracował. Utrzymywał się z pieniędzy, które co miesiąc przekazywali mu rodzice. Była to suma, która w przeliczeniu wynosiła niespełna $800.
Tatsuya obsesyjnie dbał również o swoją sprawność fizyczną. Chodził na siłownię, biegał i codziennie przejeżdżał rowerem długie dystanse. Trenował także karate i posiadał w tej dyscyplinie czarny pas. Uwielbiał także czytać mangę w najbrutalniejszym wydaniu. Znajomi wspominali go jako osobę introwertyczną i wycofaną, w pewnym stopniu niedostosowaną społecznie. Jednakże, jak to często bywa w przypadku socjopatów, był także bardzo inteligentny i na tyle bystry oraz zdeterminowany, by przez długi czas wymykać się japońskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Dzień po rewizji mieszkania Ichihashiego policja wydała międzynarodowy nakaz aresztowania i stworzyła specjalną grupę odpowiedzialną za śledztwo w tej sprawie. Wkrótce do Japonii przybyła także zrozpaczona rodzina Lindsay Hawker, która musiała dokonać rozpoznania zwłok córki i siostry.
Kiedy ją zobaczyłem, wiedziałem, że to Lindsay. To była moja córka. Była taka piękna, a ten zwyrodnialec pobił ją tak dotkliwie. Moje życie i moja dusza runęły w tamtym momencie.
Wspominał tamten traumatyczny moment ojciec zamordowanej. W następnych dniach na ulicach Tokio i w jego okolicach pojawiły się tysiące plakatów, które przedstawiały podobiznę zbiegłego mordercy. Co ciekawe, część z nich w wariancie, który przedstawiał, jak Ichihashi mógłby wyglądać przebrany za kobietę. Było to pokłosie tego, że policja znalazła w jego mieszkaniu kobiece ubrania oraz peruki, co mogło sugerować, że będzie on próbował ukrywać się, nadając sobie żeńską tożsamość.
Rodzice ofiary również nie pozostali bezczynni. Sami także wydrukowali plakaty i ulotki liczone w tysiącach, oklejając nimi miejskie ściany i informując o sprawie przypadkowych przechodniów na ulicach japońskich metropolii. Byli przy tym odziani w t-shirty z podobizną kata ich córki, na których widniał napis: "Nie zaśniemy w spokoju, dopóki ten człowiek nie trafi do więzienia".
W kolejnych tygodniach i miesiącach policja sprawdzała mnóstwo tropów, ale wszystkie informacje okazywały się nieprawdziwe lub nieaktualne. Ichihashi zdawał się być nieuchwytny. Spekulowano, że morderca mógł opuścić Japonię i wyjechać na Filipiny. W pewnym momencie pojawiła się także sugestia, że przytłoczony niechcianą sławą i nękany wyrzutami sumienia targnął się na swoje życie. Tej wersji absolutnie nie kupowali Julia i Bill Hawkerowie. Uważali, że znużona bezowocnymi poszukiwaniami policja próbuje ukręcić sprawie łeb. Pałający rządzą sprawiedliwości, skrzywdzeni rodzice nie mieli zamiaru pozwolić na takie zakończenie tej historii. Pisali niezliczoną liczbę maili do mediów i instytucji państwowych. Udzielali wywiadów. Założyli też stronę internetową informującą na bieżąco o sprawie. Robili wszystko, aby informacje o tej bestialskiej zbrodni i poszukiwaniu zabójcy ich córki cały czas docierały do opinii publicznej. Jak sami wspominali, ich częsta obecność w mediach sprawiła, że znalazły się osoby, które zaczęły ich krytykować za rzekomą próbę zdobycia rozgłosu za sprawą tragedii ich córki.
Sugerowano nam, że próbujemy zarabiać pieniądze i zbić sławę na śmierci naszej córki. Nie robiliśmy tego dla rozgłosu. Robiliśmy to, by ta sprawa cały czas była w zasięgu wzroku Japończyków, bo Ichihashi pozostawał na wolności.
Wspominała pani Julia Hawker. Piekielnie zdeterminowany, by odnaleźć człowieka, który pozbawił życia jego córkę, był także pan Bill Hawker. Ojciec ofiary cały czas nosił w portfelu zdjęcie z podobizną Ichihashiego. Chciał, by jego fotografia budziła w nim gniew i dodawała mu energii w chwilach zwątpienia. W pewnym momencie był gotów niemalże podpisać cyrograf, by tylko sprawiedliwość dopadła zbiegłego mordercę. Bo chyba w taki sposób można traktować fakt, że mężczyzna w średnim wieku, który był instruktorem w szkole jazdy, przybył do odległego kraju i starał się złapać kontakt z największą organizacją przestępczą w kraju kwitnącej wiśni, Yakuzą. Pewni ludzie z telewizji powiedzieli, że mogą być w stanie pomóc mi skontaktować się z nimi. Spotkaliśmy się w barze. Było ich kilku. Mieli na sobie garnitury i palili papierosy. Wyglądali całkiem normalnie. Zabrali mnie do swoich gabinetów, by ze mną porozmawiać. Ludzie schodzili nam z drogi. Przyniosłem dla nich dwie duże butelki whisky, ale oni powiedzieli, że nie chcą ode mnie prezentów. Odparłem wtedy, że córka powiedziała mi kiedyś, że gdy spotykasz w Japonii przyjaciela, powinieneś dać mu podarunek. Wtedy przyjęli alkohol. Powiedzieli też, że będą szukać Ichihashiego na swoim terytorium i jeśli go znajdą, zajmą się nim. Nic więcej nie potrzebowałem wiedzieć. Domyślałem się, w jaki sposób by to zrobili. To mnie zadowalało. Wzięli też mnie na kontrolowane przez siebie tereny i pozwolili tam rozdawać ulotki. Powiedzieli, że jeśli zaczepi mnie policja, to mam powiedzieć, że robię to za ich zgodą. W pewnym momencie grupa chłopców zignorowała moją prośbę o wzięcie ulotek. Wrócili do mnie kilka minut później i sami, skruszeni, prosili, bym im je dał. Niestety, kolejne miesiące upływały i nawet pomoc ludzi z półświatka zdawała się na nic. Pomimo tego, że jego twarz znała już niemal cała Japonia, Ichihashi był nieuchwytny niczym duch. Jakby zapadł się pod ziemię. Hawkerowie mieli wrażenie, że japońscy stróże prawa są całkowicie bezradni i ta sprawa ich kompletnie przerasta. Media też czasami bardziej przeszkadzały, aniżeli pomagały rozwikłać tę sprawę. Wiele redakcji zwyczajnie szukało sensacji i skupiało się na przykład na krytykowaniu mangi, która miała rzekomo negatywnie wpływać na umysły młodych ludzi. Oczywiście było to pokłosie tego, że w mieszkaniu zabójcy znaleziono sporą kolekcję tego rodzaju czasopism. Wśród nich takie tytuły jak One Piece czy tygodnik Weekly Shonen Jump. Pozycje, które niekoniecznie budzą kontrowersje. Ot, szukanie na siłę skandalu w wykonaniu brokowców. Być może olbrzymi rozgłos, który w pewnym momencie zdobyła ta sprawa, a może charakterystyczne dla Japończyków poczucie obowiązku i obawa przed splamieniem honoru spowodowały, że strach rodziny Lindsay przed tym, że Azjaci zamiotą sprawę pod dywan, okazał się niepotrzebny.
Na kilka dni przed drugą rocznicą śmierci 23-latki policja zaczęła rozwieszać plakaty z naturalnej wielkości podobizną Ichihashiego, a w czerwcu 2009 roku nagroda za pomoc w jego ujęciu wzrosła z 1 miliona do 10 milionów jenów. W listopadzie natomiast opinia publiczna została poinformowana o tym, że Ichihashi prawdopodobnie przeszedł operację plastyczną. To ta wiadomość okazała się być punktem zwrotnym w całej sprawie.
Informacje o tym, że Ichihashi mógł się poddać takiemu zabiegowi, przekazał wymiarowi sprawiedliwości chirurg z kliniki w Nagoi. Lekarz ten opowiedział stróżom prawa o dziwnym człowieku, który kilka tygodni wcześniej był jego klientem. Ów mężczyzna posiadał na twarzy blizny, które prawdopodobnie były efektem własnoręcznie przez niego przeprowadzonej skaryfikacji. Chirurg dysponował również dwoma zdjęciami tego pacjenta. jednym wykonanym przed zabiegiem i drugim zrobionym już po operacji. Fotografie te zostały udostępnione opinii publicznej.
Sonder, poznaj nieznane historie.
Wkrótce na policję zgłosił się człowiek, który utrzymywał, że jest pracownikiem firmy budowlanej z Osaki, a mężczyzna widoczny na zdjęciu przez ponad rok był zatrudniony w tym samym miejscu co on, lecz w ostatnich dniach nie pojawiał się już w pracy. Blisko setka mundurowych, która od ponad 30 miesięcy była przydzielona do tej sprawy i starała się namierzyć kata Lindsay Hawker, w końcu mogła poczuć, że jest blisko schwytania człowieka, który powoli wydawał się być nieuchwytnym. 10 listopada 2009 roku policjanci odebrali zgłoszenie od pracownika terminalu pasażerskiego w porcie w Osace. Człowiek ten utrzymywał, że mężczyzna łudząco przypominający Ichihashiego czeka na prom, który ma wypłynąć w rejs na Okinawę. Grupa mundurowych niezwłocznie udała się sprawdzić ten trop. Gdy podeszli do wskazanego przez pracownika terminalu mężczyzny, z ust jednego ze stróżów prawa padło krótkie i proste pytanie.
Jak się pan nazywa?
Człowieków, wyraźnie zmieszany i przestraszony, nie miał zamiaru kłamać. Był zmęczony trwającą od ponad 2,5 roku ciągłą ucieczką. Odrzekł spokojnym, lecz zrezygnowanym tonem.
Tatsuya Ichihashi, proszę pana.
W tym momencie policjanci poczuli ulgę, mieszającą się z podekscytowaniem. Najbardziej poszukiwany przestępca w Japonii w końcu wpadł w ich ręce.
Wieść o jego schwytaniu szybko przedostała się do mediów. Gdy przetransportowano go na komisariat policji w Osace, pod budynkiem zgromadziły się już tłumy dziennikarzy i zwykłych gapiów. Można było odnieść wrażenie, że mundurowi nie tylko mają do czynienia z groźnym bandytą, ale także z człowiekiem, który na swój sposób zyskał status celebryty.
W momencie schwytania Ichihashiego rodzina Lindsay przebywała w Wielkiej Brytanii. Bill Hawker wybrał się akurat w odwiedziny do swojej matki, gdy zadzwonił jego telefon. Był to pracownik jednej z japońskich stacji telewizyjnych. Gdy przekazał Billowi najnowsze wieści, ten tylko opadł bezwładnie na fotel. Gdy minęła chwila największego oszołomienia, ojciec Lindsay wykonał telefon do swojej żony, która przebywała akurat w pracy. Julia usłyszała w słuchawce krótki komunikat.
Mają go.
Nie potrafiłam nic powiedzieć. Oddałam telefon komuś z pracy i powiedziałam, posłuchaj, co mówi Bill. Potem wyszłam na korytarz i zalałam się łzami. To była mieszanina emocji. Płaczesz, ale nie wiesz dlaczego. Nie jesteś zbyt szczęśliwa, ale cieszysz się, że go schwytali. Wszystko, co wcześniej robiliśmy, zrobiliśmy dla Lindsay. Obiecaliśmy jej, że nigdy nie przestaniemy próbować go dopaść. Nigdy byśmy jej nie zawiedli, bo ona nigdy nie zawiodła nas.
Wspominała Julia Hawker. Tymczasem w Japonii Ichihashi początkowo nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów i nie był chętny do współpracy z policją. Adwokatowi miał przekazać, że uważa, iż jeśli nie będzie przyznawał się do winy, to ta wyda się mniejsza. Obrońca tłumaczył go natomiast, że jest zmęczony i zestresowany, przez co miał być oporny we współpracy. Taki stan rzeczy potrwał przez kilka tygodni. W końcu, 23 grudnia 2009 roku, zrezygnowany Ichihashi przyznał, że spowodował śmierć Lindsay Hawker. Zastrzegł jednak, że był to jedynie przypadek, gdyż próbował tylko powstrzymać ją od krzyku. Twierdził nawet, że próbował reanimować swoją ofiarę, gdy spostrzegł, że ta przestała oddychać. Jakiś czas później zdecydował się nawet napisać 4-stronicowy list do rodziny Hookerów, w którym prosił ich o wybaczenie. Pisał w nim m.in.
Biorę na siebie odpowiedzialność. Nigdy nie zapomnę, co zrobiłem jej i wam. Będę niósł swój krzyż aż do chwili swojej śmierci. Bardzo was przepraszam. Nie tylko zniszczyłem jej życie, ale zmieniłem też wasze. To, co zrobiłem jej i wam, nigdy nie zostanie mi wybaczone. Byłem wtedy złem.
Bliscy Lindsay byli jednak nieprzejednani. Nie mieli zamiaru wybaczyć mordercy. Uważali, że to ukartowana zagrywka ze strony Ichihashiego, który w ten sposób stara się wywalczyć sobie niższy wyrok. Domagali się dla niego najwyższej możliwej kary.
Nim jednak wystartował proces, minęło kolejne 1,5 roku. W tym czasie Ichihashi postanowił napisać książkę. Nie opisywał w niej jednak popełnionej przez siebie zbrodni. Skupił się na historii przedstawiającej jego losy w czasie 2 lat i 7 miesięcy, kiedy to ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.
Z jej łamów czytelnicy mogli się dowiedzieć, jakim cudem Kat Lindsay Hooker tak długo potrafił wymykać się stróżom prawa, zaspokajając w ten sposób ciekawość opinii publicznej, która od dawna zadawała sobie to pytanie. Ichihashi miał początkowo poruszać się po ulicach japońskich aglomeracji przyodziany w czapkę, duże okulary przeciwsłoneczne i z maseczką chirurgiczną na twarzy, co wśród mieszkańców Japonii nie jest czymś nadzwyczajnym. Starał się poruszać w miejscach mało zatłoczonych, korzystając z bocznych uliczek, gdzie nie można było się natknąć na miejski monitoring. Gdy zobaczył plakaty z własną podobizną, porozwieszane w różnych miejscach, podjął decyzję o skaryfikacji własnej twarzy, by jak najbardziej zmienić swój wygląd. W tym celu wyciął sobie 2 pieprzyki oraz przyciął dolną wargę. Ból towarzyszący temu amatorskiemu zabiegowi miał być okropny. Ichihashi robił to etapami, korzystając z miejskich szaletów. Na koniec zmienił wygląd nosa, posługując się w tym celu jedynie igłą i nitką. Często zmieniał również miejsce pobytu, podróżując po całej Japonii. Utrzymywał, że żył za pieniądze, które zarabiał podejmując się prac dorywczych. Używał przy tym fikcyjnych danych personalnych. Nieoficjalnie twierdzono jednak, że Tatsuya pozostawał w kontakcie ze swoimi rodzicami, którzy wysyłali mu darowiznę. Swoją drogą, państwo Ichihashi unikali jak mogli medialnego zgiełku i przez lata nie wypowiadali się na temat sprawy dotyczącej ich syna. Przez 2,5 roku Tatsuya miał w końcu zaoszczędzić taką sumę pieniędzy, że był w stanie poddać się 2 prawdziwym operacjom plastycznym. Wcześniej przez ponad rok pracował na budowie w Osace. Tu można znów zacząć się zastanawiać, czy Ichihashi nie skorzystał z tak drogich zabiegów dzięki finansowemu wsparciu rodziców. Pierwsza operacja miała na celu zwężenie i wydłużenie nosa. Druga natomiast podnieść jego nasadę. Jednakże to, co miało mu pomóc na zawsze pozostać nierozpoznanym, doprowadziło do schwytania go. Decyzję o wyprawie na Okinawę Ichihashi podjął, gdy zobaczył w telewizji swoje zdjęcie po 2 operacji plastycznej, które dostarczył policji chirurg wykonujący ów zabieg.
Serce mi kołatało. Patrzyłem na to zdjęcie z drżeniem.
Wspominał tamtą chwilę na łamach książki Zabójca. Kilka dni później jego wielka ucieczka dobiegła końca. Nagroda 10 milionów jenów za pomoc przy schwytaniu Tatsui Ichihashiego została rozdzielona między chirurga, pracownika budowy, który doniósł o miejscu zatrudnienia poszukiwanego, i pracownika portu w Osace. Książka napisana przez Ichihashiego stała się natomiast bestsellerem, który został wyprzedany w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. W 2013 roku miała miejsce premiera filmu nakręconego na jej podstawie. Były to kolejne dowody na to, że Ichihashi urósł do rangi osobliwego celebryty. Zarobione w ten sposób pieniądze chciał przekazać rodzinie dziewczyny, którą pozbawił życia. Ci jednak kategorycznie odmówili.
Uważam, że ta książka jest obrzydliwa, a pieniądze, jakie przyniosła, są bezpośrednim skutkiem śmierci mojej córki. Nie chcę z nich nawet pensa. Jej życie było dla nas bezcenne.
Mówiła matka Lindsay. Ostatecznie pieniądze te zostały przeznaczone na cele charytatywne.
Proces Tatsui Ichihashiego ruszył 4 lipca 2011 roku w miejscowości Chiba. Stał się on poniekąd próbą generalną dla zrestrukturyzowanego japońskiego systemu sądowniczego. O winie oskarżonego miało zadecydować 3 sędziów oraz 6 ławników. Pokerowie otwarci mówili o tym, że pragną dla zabójcy Lindsay najwyższego wymiaru kary, co w domyśle miało oznaczać skazanie go na śmierć.
Jednakże szansa na to, że Ichihashi zostanie pozbawiony życia, nie była zbyt duża. Japońskie sądy rzadko orzekały kary śmierci w przypadku ludzi, którzy zabili tylko jedną osobę. W dodatku Tatsuya w chwili wystartowania procesu miał 32 lata i był stosunkowo młody, a więc sąd wierzył w możliwość jego resocjalizacji. Sam oskarżony padł na twarz przed rodziną Lindsay, gdy ci weszli do sali sądowej. Wielokrotnie próbował ich też przeprosić, co jednak nie robiło wrażenia na niewzruszonych przybyszach z Anglii. W czasie pierwszej rozprawy zalany łzami mówił:
tak, zrobiłem to. Tak, zgadzam się, że Lindsay zmarła z powodu moich czynów. Nie chciałem jej jednak zabić. Tylko ja i Lindsay wiemy, co wydarzyło się tamtego dnia. Ale ona przeze mnie nie może już o tym opowiedzieć. Moim obowiązkiem jest mówienie prawdy w czasie procesu.
Ostatecznie 21 lipca Ichihashi został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Tatsuya zasłabł, gdy usłyszał wyrok. Strażnicy pomagali mu opuścić salę sądową. W tym czasie wzruszeni hokerowie wpadali sobie w ramiona. Wcześniej przewodniczący składu sędziowskiego, Masaya Hotta, tak argumentował tę decyzję.
Oskarżony nie wykazał prawdziwej skruchy. Wielokrotnie składał irracjonalne i niewiarygodne wyjaśnienia, które stały w sprzeczności z materiałem dowodowym. Nie uważamy, by w głębi serca przemyślał to, czego się dopuścił. Oskarżony nie jest jednak kryminalistą z natury. Jest wciąż młody i ma szansę zacząć życie od nowa. Nie uważamy więc, by w jego przypadku najwyższy wymiar kary był odpowiednim rozwiązaniem.
Zadowoleni z wyroku hokerowie mówili w rozmowach z mediami o tym, że czują ulgę z doprowadzenia sprawy do końca i dziękują Japonii, że ta nie zawiodła ich córki. Bill w jednym z wywiadów dodał:
chcę teraz wrócić do bycia Billem Hokerem, niezłym instruktorem jazdy i beznadziejnym graczem w snookera. Chcę tylko znowu być sobą.
Tatsuya Ichihashi odsiaduje swój wyrok w więzieniu w Nagano. Z relacji współosadzonych wynika, że jest osobą mocno introwertyczną i rzadko się przed kimś otwiera, oraz nadal dba mocno o kondycję fizyczną. Z nieoficjalnych źródeł dochodzą także głosy, że w więziennej kasie ma zdeponowaną sporą sumę gotówki, co ma być efektem pieniędzy wysyłanych mu przez rodziców, którzy często odwiedzają go w zakładzie karnym, ale również datków, które przekazują mu anonimowi wielbiciele. Niestety, robienie celebrytów ze zwyrodniałych przestępców to ostatnio dość popularne zjawisko. I trudno wytłumaczyć, co pociąga ludzi w ich historii do tego stopnia, że zostają ich fanami, a nawet potrafią wspierać ich materialnie. Pozostaje mieć nadzieję, że Ichihashi i jemu podobne osoby spędzą za kratami jak najwięcej czasu i nigdy nie doczekają 5 minut swojej sławy na wolności.
Sonder, poznaj nieznane historie.
Przypominam o ofercie BookBeat i kodzie promocyjnym Sonder, ważnym do końca miesiąca. Więcej informacji znajdziecie w linku w opisie tego odcinka. Dziękuję Wam za dziś i do usłyszenia za tydzień.